Najwyższy chwalebny Boże, rozjaśnij ciemności naszych serc i daj nam, Panie, prawdziwą wiarę, niezachwianą nadzieję i doskonałą miłość, jak również zrozumienie i poznanie, abyśmy mogli wypełniać Twoją świętą i nieomylną wolę. Siostry, bracie, Ty i ja zostaliśmy powołani do podróży przez ziemię, którą nazywamy życiem. W tym życiu Ty i ja otrzymaliśmy powołanie do szczęścia. Powiedzieliśmy sobie, że tym największym szczęściem dla nas jest doświadczenie miłości. A także w tej ziemskiej podróży Ty i ja otrzymaliśmy inny, bezcenny dar. Dar wiary. Wiary przekazanej nam na Chrzcie Świętym. Wtedy, gdy nasi rodzice i nasi chrzestni wzbudzili za nas wiarę i obiecali, że w tej wierze będą nas wychowywać. I wtedy zaczęła się nasza pielgrzymka wiary do domu Ojca. Dzisiaj mamy za sobą już ileś lat tego pielgrzymowania. I rodzi się we mnie pytanie, gdzie jestem dzisiaj na drogach mojej wiary? Czym jest wiara w moim życiu? Jakie ona ma odzwierciedlenie w moim życiu? To co to znaczy w praktyce codzienności, że jestem człowiekiem wierzącym, chrześcijaninem, katolikiem? Myślę, że pytania, na które warto poszukać odpowiedzi, szczególnie w tym dzisiejszym świecie, gdzie wydaje się, że tak wielu ludzi odchodzi od Boga, od wiary, od Kościoła. Kiedy słyszę, że w Polsce jest 95, a nawet 96% katolików, ludzi wierzących, to się już tylko uśmiecham, bo dawno przestałem w to wierzyć. Niektórzy chcieliby go nawet nazwać krajem wyznaniowym. Ja myślę, że jeżeli w Polsce jest 35, no może 40% ludzi wierzących, to już chyba i tak dobrze. Zapytasz, siostry, bracie, dlaczego tak myślę? Ja patrzę na inną statystykę. Na tę, która mówi o uczęszczaniu na mszę świętą, niedzielną, świąteczną. A systematycznie w każdą niedzielę i święto we mszy uczestniczy około 35-40% ludzi w Polsce. Lepiej jest w górach, górale zawyżają tę statystykę, gorzej na nizinach. Lepiej jest na wsi, albo co ludzie powiedzą, gorzej w miastach. Zapytasz, czy to, że ktoś uczęszcza na mszę świętą niedzielną lub nie uczęszcza, świadczy o tym, że ktoś jest wierzący lub niewierzący? Myślę, że w jakiejś mierze tak. Oczywiście, że ktoś jest chory, cierpiący, ktoś naprawdę nie może, to jest zrozumiałe same przez się. Ale jeżeli ktoś z własnej winy zaniedbuje mszę świętą, to znaczy, że sam mówi, że Pan Bóg nie jest dla niego ważny. Że ten Pan Bóg nie jest jemu potrzebny. Ale jeżeli ktoś jest wierzący i niepraktykujący, to często słyszymy takie powiedzenie. To przypomina mi się znajomy kapłan, który chodząc kiedyś po kolędzie w jednej z miejskich parafii, kolejne mieszkanie w bloku, otwiera młody człowiek i mówi: a ksiądz, szczęść Boże, ja jestem wierzący, ale niepraktykujący, ale proszę bardzo. Ksiądz wszedł, pomodlili się, młody człowiek zaproponował kawę, ksiądz z miłą chęcią przyjął, no i kiedy był cukier, chciał wsypać do filiżanki, no to wysypał na obrus. Ten młody człowiek tak patrzy, ale co ksiądz robi? Albo widzi Pan, jestem dobrze wychowany, kulturalny, ale nie praktykujący. No właśnie. Moi kochani, jak ktoś mówi, jestem wierzący, nie praktykujący, to tak jakby ktoś mówił, ja kocham moją rodzinę, ale tego nie praktykuję. Ja was naprawdę kocham, ale nie wymagajcie ode mnie, żebym codziennie znajdował chwilę na rozmowę z wami, jedną godzinę w niedzielę wam poświęcił, ale naprawdę was kocham, tylko zostawcie mnie w świętym spokoju. Kto by w taką miłość uwierzył? To moi drodzy, jak Pan Bóg. Jak Pan Bóg można wierzyć człowiekowi, który mówi: Panie Boże, ja w Ciebie wierzę. To prawda. Ale nie wymagaj ode mnie, żebym każdego dnia znalazł kilka chwil na modlitwę i jedną godzinę w niedzielę. A naprawdę w Ciebie wierzę, tylko zostaw mnie w spokoju. Moi drodzy, jeżeli nie ma codziennej modlitwy, jeżeli nie ma co niedzielnej mszy świętej, to nie ma właściwie żadnego kontaktu z Bogiem. Nie ma żadnej relacji z Bogiem. To wtedy, jak mówi święty Jakub, taka wiara bez uczynków jest martwa. Ten Bóg jest pogrzebany w grobie ludzkiego serca. On jeszcze nie zmartwychwstał. On jeszcze nie może żyć w tym sercu. Dlatego ktoś jest wierzący i praktykujący, albo niewierzący i niepraktykujący. No, jest jeszcze trzecia możliwość, że ktoś jest niewierzący i praktykujący. Tacy się też zdarzają. Dzisiaj wielu ludzi odchodzi od Boga, odchodzi od wiary, od Kościoła, także z naszych bliskich, z naszych rodzin. Zapytany 40-letni mężczyzna, dlaczego przestał chodzić do Kościoła, odpowiedział mi krótko: a po co? Już mam wszystko. Już mam wszystko. A kiedy w szpitalu umierał 48-letni mężczyzna, wtedy do pielęgniarki, która była przy jego łóżku, mówi: siostro, jak łatwo było żyć bez Boga, ale jak trudno bez Niego umierać. Jak łatwo żyć bez Boga, jak trudno bez Niego umierać. Bo może, siostry, bracie, z pozoru jest łatwiej żyć bez Boga, bo nie muszę myśleć o jakichś sakramentach, jakichś mszach świętych niedzielnych, o jakichś modlitwach, o jakichś przykazaniach. Tylko że wtedy, kiedy trudno i ciężko, kiedy przeciwności, to na kim, na czym oprzeć tę codzienność, jeżeli nie ma tej skały wiary? A czym jest wiara w Twoim i moim życiu, siostry i bracie? Jaka ona jest dzisiaj? Spróbujmy na to pytanie poszukać odpowiedzi. Myślę, że każdy z nas ma doświadczenie robienia zakupów. Podobno panie lubią bardziej robić zakupy niż panowie. Chociaż jak trzeba coś konkretnego kupić, to i mężczyzna do sklepu się wybierze. I nieraz się zdarza w naszych domach, że coś nam się już tak zepsuje z urządzeń technicznych, że już nie warto tego naprawiać i trzeba kupić coś nowego, czy to telewizor, lodówkę, pralkę, no różne rzeczy. Jak to jest z tymi zakupami? Przywozimy takie urządzenie do domu, wypakowujemy, podłączamy, sprawdzamy, działa. Więc się bardzo cieszymy, jest nowe urządzenie, znów lata będzie nam służyło i jest dobrze. Ale w opakowaniu znajduje się jeszcze taka cienka książeczka, czasami kilka stron, tak zwanej instrukcji obsługi. No i tam jest napisane, jak użytkować dane urządzenie, jak je konserwować i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, co się dzieje z tą instrukcją obsługi? No może niektórzy przeglądają, chociaż to jest zawsze taki mały druk, wzrok się bardzo męczy. A zresztą, no kto się będzie przejmował tą instrukcją obsługi, jeżeli urządzenie działa? Jest ta instrukcja obsługi, nieraz ląduje w tym opakowaniu, gdzieś tam na dnie szuflady, a może i w koszu na śmieci. Problem zaczyna się wtedy, jak coś zaczyna się psuć. No to wtedy szukamy. Może tej instrukcji obsługi, może gwarancji, a najlepiej fachowca, który się tym zajmie. Dlaczego to mówię? Bo mi się wydaje, siostry bracie, że także ty i ja otrzymaliśmy na chrzcie świętym taką instrukcję obsługi naszej wiary. I w tej instrukcji jest napisane, i my to dobrze wiemy, że trzeba nam żyć według dziesięciorga przykazań, że trzeba nam żyć według przykazania miłości Boga i bliźniego, że trzeba nam zachowywać przykazania kościelne, że trzeba nam w każdą niedzielę i święto we mszy świętej uczestniczyć, że trzeba nam codziennie się modlić, że trzeba czytać Pismo Święte, że trzeba nam zachowywać posty piątkowe. to wszystko wiemy. A tak szczerze, kto się tym przejmuje? Kto na serio traktuje te instrukcje obsługi naszej wiary? No, msza święta w niedzielę, święto, no może nie w każdą, no ale modlitwa codzienna, no może tam jakiś taki paciorek przed samym snem, już tak na śpiąco, no post piątkowy, no akurat wtedy tak smakuje, tak strasznie kusi, żeby te kiełbasę zjeść. Czy to nie jest tak, że może traktujemy naszą wiarę i Pana Boga jak taki przedmiot w szkole czy na studiach, że trzeba nam to jakoś zaliczyć, no może nie na tę piątkę czy szóstkę, ale takie trzy z dwoma, takie mierne, no żeby jakoś przejść z tej klasy do klasy, no żeby jakoś tam to zaliczyć. A to nie tak. A to nie tak, siostry i bracie, bo Pan Bóg nie chce być tylko dodatkiem do naszego życia. Mówi Pan Bóg, będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Ta istota tkwi w słowie całym. Całym. Mówi święty Augustyn, że jeżeli Pan Bóg jest na pierwszym miejscu w życiu, to wszystko jest na swoim miejscu. A jeżeli On nie jest na pierwszym miejscu, to inne rzeczy mogą zacząć się walić. Czym jest wiara w moim życiu? Jak traktuję Pana Boga? Kiedy przyglądałem się wędkarzom, ja ich podziwiam. Oni potrafią w środku nocy wstać na rower, jechać na tę swoją wodę i moczyć te kije godzinami, aż ta ryba weźmie. Są tacy, którzy potrafią przejechać kilkaset kilometrów, żeby coś zobaczyć, coś zdobyć, coś kupić. Są ludzie, którzy potrafią godzinami każdego dnia śledzić losy kolejnych serialowych bohaterów. Są tacy, którzy i w nocy wstają, żeby jakieś transmisje sportowe live, na żywo zobaczyć. Są ludzie, którzy godzinami w ciągu dnia i nocy potrafią serwować po internecie, szukając to coraz nowszych wiadomości. Zapytamy, dlaczego oni to robią? Dlaczego oni tak wiele potrafią poświęcić? To jest ich pasja, bo oni tym żyją, no bo oni w to serce wkładają. No właśnie, bo oni tym żyją, bo oni w to wkładają serce. A powie Jezus, gdzie jest Twój skarb, tam będzie i Twoje serce. Siostry, bracie, gdzie jest mój skarb? Przy czym jest moje serce? Przy wędkach i rybach, przy telewizorze, przy komputerze, przy butelce, a może przy Panu Bogu? Na którym miejscu w tej hierarchii wartości jest miejsce dla Pana Boga? Czy On się mieści w pierwszej piątce, w pierwszej dziesiątce hierarchii wartości mojego życia? To jest bardzo łatwo ocenić. Możemy siebie zapytać, ile czasu każdego dnia poświęcamy na swoje hobby, zainteresowania? Ile czasu każdego dnia poświęcamy na oglądanie telewizji? Ile czasu każdego dnia poświęcamy na rozwiązywanie kolejnych tysięcznych krzyżówek? Ile czasu każdego dnia poświęcamy na czytanie różnych gazet? A ile czasu poświęcamy każdego dnia Panu Bogu? Kim jest dla mnie Pan Bóg? Czy jest przy Nim moje serce? Co potrafię ofiarować, co potrafię poświęcić dla Niego? Co potrafię z siebie dać, żyjąc sercem moją wiarą? Takie dwa porównania, które może coś zobrazują. Kiedy przychodzi okres letni, wakacyjny, wielu ludzi gdzieś wyjeżdża, jeżeli stać na jakieś wczasy, a jeżeli ktoś nie może, to przynajmniej w swoim ogródku gdzieś będzie wystawiał swoje ciało na promienie słoneczne, by trochę się opalić, by opromienić swoją skórę, by móc się potem pochwalić przed znajomymi swoją opalenizną. A ja jako człowiek wierzący zapytam, ile czasu poświęcam na adorację Najświętszego Sakramentu, by pozwolić Bogu opromienić moją duszę, opalić moje serce. Inne porównanie, modne nie tylko dzisiaj, odchudzanie się. Diety cud, coraz to lepsze i coraz to droższe, żeby tylko mieć piękną sylwetkę, żeby tylko pięknie wyglądać. Ile ludzie potrafią poświęcić, ile potrafią dać siebie, żeby tylko mieć piękną sylwetkę. A ja zapytam jako człowiek wierzący o post. O post. Już nie tylko o wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, ale o post. Chlebie i wodzie. Czy stać ciebie, siostry, bracie, na post o chlebie i wodzie, żeby męża z nałogu alkoholizmu wyrwać? Czy stać ciebie na post o chlebie i wodzie, żeby dzieci do kościoła zaczęły znów chodzić? Czy stać ciebie na post o chlebie i wodzie, żeby dzieci ślub kościelny wzięły? Czy stać ciebie na post o chlebie i wodzie, żeby komuś życie uratować, komuś pomóc? Bo mówi Jezus, że niektóre duchy to tylko postem i modlitwą. Jak przeżywam moją wiarę? Bo ktoś, kto żyje wiarą, ktoś, kto Pana Boga traktuje na serio, dla kogo Bóg jest tym fundamentem codziennego życia, ten ktoś potrafi pięknie przeżywać swoje życie. Niełatwo. Pięknie. Często wracam wspomnieniami do czasów mojej młodości. Kiedy byłem w klasie maturalnej, uczestniczyłem w przepięknej uroczystości złotego jubileuszu małżeństwa pewnej pary staruszków. Oboje byli już bardzo schorowani i ksiądz proboszcz odprawiał mszę świętą w ich rodzinnym domu. Ja jako ministrant do tej mszy świętej służyłem. Niesamowita była ich historia. Doczekali się w swoim małżeństwie dwójki dzieci i 4 lata po ślubie żona została sparaliżowana. Cała się trzęsła. Nie mogła niczego już utrzymać w rękach, niczego zrobić. I wtedy tak zwani dobrzy przyjaciele doradzali jej mężowi, by ją zostawił, by ją oddał gdzieś do sióstr, do domu opieki społecznej. Przecież ty nie jesteś winien, ty masz prawo ułożyć sobie na nowo życie, masz prawo do szczęścia, znajdź sobie nową żonę, matkę dla swoich dzieci. A on wtedy miał powiedzieć, przecież ja kocham moją żonę. Ja ślubowałem mojej żonie wobec Boga w dobrej i złej doli aż do końca życia. Jak ja mógłbym jej spojrzeć w oczy? Jak ja mógłbym kiedyś Bogu spojrzeć w oczy? I był jej wierny. Opiekował się nią, troszczył się o dom, wychowywał dzieci, a mimo tego znajdował czas, żeby w naszej parafii przez 25 lat być kościelnym. Był takim dobrym człowiekiem. Ja później wstąpiłem do zakonu i kiedy byłem w nowicjacie, przed Wielkanocą otrzymałem list od moich rodziców, którzy między innymi napisali, że ci staruszkowie zmarli. Ona zmarła w listopadzie, on 4 miesiące później w marcu. I kiedy był u niego ksiądz z sakramentami na ostatnią drogę, kiedy je przyjął, powiedział: proszę księdza, proszę powiedzieć na moim pogrzebie, że do nikogo w życiu nie czułem żalu czy pretensji. Jeśli ktoś mnie zranił, dawno wybaczyłem. Jeżeli ja kogoś zraniłem, proszę o wybaczenie. I Proszę powiedzieć, że to, co miałem w życiu wykonać, wykonałem. Dochowałem wierności Bogu, mojej żonie, moim dzieciom. I teraz, kiedy ona już odeszła, teraz mogę już spokojnie umrzeć, by tam u Boga być z nią na zawsze szczęśliwy. A nieraz lubię stanąć nad ich grobem. Dla mnie nie po to, by się za nich modlić, bo dla mnie są świętymi. Ale stojąc nad ich grobem, wciąż się uczę, jako kapłan, zakonnik, co to znaczy pięknie żyć, pięknie wierzyć, pięknie kochać. I chyba chciałbym dzisiaj Tobie, siostry, bracie, sobie też życzyć, by ktoś kiedyś o Tobie, o mnie mógł też powiedzieć, pięknie żył, pięknie wierzył, pięknie kochał. To chyba najpiękniejsze, co można o sobie usłyszeć. I więc przeżywanie naszej wiary na co dzień pozwala Tobie i mnie pięknie przeżywać codzienność życia. I pozwól, że zakończę to rozważanie modlitwą. Modlitwą, która towarzyszy mi szczególnie w trudnych momentach mojego życia, kiedy nieraz jest bardzo ciężko. Niech tego poranka będzie to modlitwą Twojego i mojego serca. Dróg na świecie, nie bardzo wiadomo jak iść i znaków przeróżnych dokoła i światła ciągle brak mi. Lecz kiedy spojrzę na Ciebie, Chrystusie współczesnych dróg, to wierzę, że dojdę prawdziwie tam, gdzie żyje mój Bóg. Wciąż lubią cel życia, błąkają w gąszczu swych dróg i z drwiną Ciebie pytają. Powiedz nam, gdzie jest Twój Bóg? Ja wtedy biegnę do Ciebie, Chrystusie współczesnych dróg, i wierzę, że dojdę prawdziwie tam, gdzie żyje mój Bóg. Bywają dni jak w ogrójcu, gdy z oczu sączą się łzy, gdy krzyż powali na ziemię, zostają ślady krwi. Ja wtedy chwycałem się Ciebie, Chrystusie współczesnych dróg i wierzę, że dojdę prawdziwie tam, gdzie żyje mój Bóg. Ja wtedy chwycę się Ciebie, Chrystusie współczesnych dróg, i wierzę, że dojdę prawdziwie tam, gdzie żyje mój Bóg. Tam, gdzie żyje mój Bóg. Tam, gdzie żyje mój Bóg. Panie, bym pielgrzymując drogami wiary przez życie potrafił pięknie kształtować moją codzienność, bym pięknie żył, pięknie wierzył, pięknie kochał.